Święty przyjdź, Duchu Święty, oświecaj nasze serca, nasze myśli. Prowadź nas po drogach dnia dzisiejszego, prowadź nas po ścieżkach naszego życia. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania dalszych punktów z nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. W dniu dzisiejszym chcemy przyjrzeć się rzeczywistości modlitwy w kontekście jej źródeł. Niektórzy ludzie nie modlą się wcale, inni sporadycznie od czasu do czasu. Wielu natomiast zauważa u siebie potrzebę modlitwy, a nawet ogromne jej pragnienie. Postawmy pytanie, skąd się bierze w nas potrzeba modlitwy, co lub kto jest jej źródłem i w jaki sposób z niego czerpiemy. Pan Bóg nie zmusza nas do modlitwy, ale przez działanie Jezusa i Ducha Świętego zaprasza nas do niej. Tą Bożą inicjatywę należy podjąć przez własny wysiłek. Katechizm stwierdza, że aby się modlić, trzeba tego chcieć. Co więcej, modlitwy trzeba się uczyć. Nie samemu, ale wierzącym i modlącym się Kościele, czytamy w punkcie 2650. Katechizm, nawiązując do Biblii, obrazowo nazywa Jezusa źródłem modlitwy, dodając, że Duch Święty jest wodą żywą, która w modlącym się sercu wytryska ku życiu wiecznemu. To On uczy nas przyjmowania Go w samym źródle, w Chrystusie, czytamy w dalszych punktach katechizmu. Ale też w życiu chrześcijańskim znajdują się źródła, w których oczekuje nas Chrystus, aby napoić nas Duchem Świętym. Tak rozumianym źródłem modlitwy są Pismo Święte, liturgia Kościoła, cnoty teologalne, wiara, nadzieja i miłość oraz dziś, czyli wydarzenia codzienności. Tym wszystkim karmi się modlitwa chrześcijańska. W czasie dzisiejszej katechezy skoncentrujemy się na jednej z form modlitwy, a mianowicie na rozważaniu tekstu natchnionego, który jest jednocześnie źródłem modlitwy, Pismo Święte. Modlitwa jest spotkaniem Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Przy czym w spotkaniu tym Pan Bóg zawsze jest ważniejszy i nie może być inaczej. Dlaczego? Ponieważ On jest tym, który ma więcej do dania. Może nie tyle do powiedzenia, bo najczęściej mówi przez fakty i sytuacje, ale bezwzględnie więcej do dania. Jego bogactwo jest olbrzymie. Jeśli by w modlitwie nastąpiło zakłócenie owych proporcji, człowiek chciał więcej Bogu powiedzieć niż odeń usłyszeć, wówczas spotkanie straciłoby swój sens. Nie jest łatwo zachować te właściwe proporcje, zachować świadomość przemawiającego i dającego się Pana Boga. Nie jest łatwo Jemu oddać pierwszeństwo w tej rozmowie. Człowiek zawsze będzie miał pokusę zasypywania Pana Boga swoimi sprawami, a nierzadko wymuszania na Panu Bogu, forsowania swojej woli. Pan Jezus wyraźnie powiada: nie mówcie wiele jak poganie, bo Ojciec wie, czego wam potrzeba, ale słuchajcie. W wielu różnych formach modlitwy istnieje poważne niebezpieczeństwo przeakcentowania swojego w niej udziału, a Boga sprowadzenia do roli sługi, wobec którego Pan, to znaczy człowiek, stawia żądania. A przecież każdego dnia staramy się modlić: bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Tak jak pamiętamy z Ewangelii, kiedy przychodzi trędowaty do Pana Jezusa i mówi: Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Ja tego bardzo pragnę, ale jeśli Ty tego chcesz, bądź wola Twoja. Inne niebezpieczeństwo to subiektywizm. Polega on na nieumiejętności odróżnienia własnej woli od woli Pana Boga. Dlaczego mamy czytać Pismo Święte? Jedną formą modlitwy, jedyną formą modlitwy, gdzie tych niebezpieczeństw, o których wspomnieliśmy, nie ma, jest rozważanie tekstu natchnionego. Biorąc z ręki Pismo Święte, zawsze mamy do czynienia z autentycznym Słowem Boga. Zawsze jesteśmy mali wobec tajemnicy tego słowa i zawsze jesteśmy odbiorcami. Czytając Pismo Święte, trzeba sobie uświadomić, że wielu tekstów człowiek od razu nie zrozumie. Kiedy mu się już wydaje, że wreszcie zrozumie, nagle uświadamia sobie, że to był tylko stopień zrozumienia, ale są jeszcze następne i że możliwe jest coraz głębsze wnikanie w tekst słowa natchnionego. To wszystko oczywiście musi być, gdyż w ten sposób objawia się bogactwo Pisma Świętego. Dlatego trudno sobie wyobrazić chrześcijańską modlitwę bez systematycznego i bardzo bliskiego kontaktu z Pismem Natchnionym, zwłaszcza z Ewangelią. Jest to również jedna z niezastąpionych form spotkania ucznia z Mistrzem. Jeżeli traktujemy siebie jako tych, którzy znaleźli się w szkole Chrystusa, to musimy się ciągle uczyć i ciągle spotykać z Mistrzem. Trzeba Go słuchać dzień po dniu, trzeba podejmować różne zadania, które On zleca. Tylko w ten sposób można wzrastać. To jest treść całego naszego życia, bo do końca mamy być uczniami. I jeszcze jeden moment, który przypomina i przemawia za otwarciem Ewangelii tekstu natchnionego. Wszystko na świecie się zmienia. To, co się nie zmienia, jest w Piśmie Świętym. Ten sam tekst przez 20 wieków czytają miliony ludzi. W tym samym tekście odkrywają coraz większe i pełniejsze bogactwo. Tym samym tekstem się karmią. Wszystko inne jest czasowe. To, co się zmienia, co zawsze pozostaje niezmienne, pozostaje na pierwszym planie, to powinno być Pismo Święte w naszym życiu. Wielkość Soboru Watykańskiego II polegała na ponownym odkryciu Ewangelii i postawieniu jej na pierwszym planie, by była księgą świętą, kształtującą nasze życie. Pewność, jasność, moc w podejściu do chrześcijańskiego życia można uzyskać tylko w oparciu o Ewangelię. Człowiek, którego ona kształtuje, będzie zawsze promieniował tymi wartościami w otoczeniu. Ewangeliczne rozstrzygnięcia niejednokrotnie zamykają ludziom usta. Moc, pewność i jasność. Oto wartości, które można zdobyć, czytając i kosztując tego słowa. Słowa życia, które jest zawarte w Ewangelii. I na podstawie tego słowa kształtując swoje życie. Wspomnijmy o sposobach czytania Pisma Świętego. Czytanie systematyczne, codzienne albo w pewnych okresach czasu. Każdego dnia powinniśmy sięgać po słowo życia. Każdego dnia powinniśmy sięgać po ten list, który jest nam dany od Pana Boga. List przepełniony troską i miłością o człowieka. Każdego dnia, przynajmniej po fragmencie, tak aby z tego słowa czerpać siły, z tego słowa czerpać natchnienie, aby poprzez to słowo poznawać Jezusa Chrystusa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Święty Hieronim. Inny rodzaj czytania to rozmyślanie. Jedno zdanie, jeden maleńki fragment, potraktowany jak ziarno, które się rozciera na mąkę. Tę mąkę gromadzi się w sercu i umyśle, a sięga się po nią, kiedy zajdzie potrzeba. Jest to pokarm. Niesamowicie ważna sprawa, rozmyślanie, nie tylko przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, ale czasem warto nawet krótszy fragment przeczytać i zatrzymać się nad nim, medytować tak, jak się rozciera ziarno, wnikać w to słowo, aby następnie tym słowem, tym ziarnem karmić się i wzmacniać. Inną formą czytania Ewangelii jest szukanie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Na przykład przeżywam kryzys wiary, nie wiem, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Czytam Pismo Święte, zatrzymując się na fragmentach, które mówią o wierze lub niewierze, o słabości lub mocy wiary. Kogoś na przykład interesuje spotkanie z drugim człowiekiem, zagadnienie miłości. On czyta Pismo Święte, zwracając uwagę na spotkania Chrystusa z ludźmi, na Jego wypowiedzi o miłości. Warto założyć do Pisma Świętego kartkę z tym pytaniem, czytać spokojnie kolejne fragmenty ksiąg, szukając ciągle odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. To właśnie Pismo Święte powinno być tym pierwszym miejscem, gdzie powinniśmy szukać odpowiedzi na te pytania, które nurtują nas w naszym życiu. Pierwsze miejsce to powinno być właśnie Pismo Święte, Pan Bóg. Tam szukajmy odpowiedzi na te pytania i tam znajdziemy te odpowiedzi. Spójrzmy także, jakie są błędy w czytaniu Pisma Świętego. Pierwszy to ograniczenie lektury tylko do niektórych ksiąg. Ktoś powie, że jemu odpowiada Ewangelia na przykład świętego Jana, a nie odpowiada tekst zanotowany przez świętego Mateusza. Tę pierwszą czytał 30 razy, a drugiej nie zaglądnął. Jest to błąd, który na przestrzeni 20 wieków popełniło wielu heretyków. Wycinanie fragmentów Pisma Świętego. Na początku II wieku błąd ten popełnił Marcion, a zwalczający go Tertulian słusznie zauważył. Cytuję. Pogryzłeś Ewangelię jak mysz, jedząc z niej to, co ci odpowiada, a zostawiając to, co ci nie smakuje. Pismo Święte jest piękne i wspaniałe w całości. Prawda jest uchwytna tylko w całości, nie inaczej. Oczywiście ktoś może darzyć sympatią świętego Jana czy Pawła, ale z tego nie wynika, że czytając ich pisma znaje, jeśli pozostawi na uboczu inne natchnione księgi. W takim wypadku odczytywanie zawsze będzie zdeformowane. Ktoś może powiedzieć, ale są pewne księgi, które dla mnie są trudne, które są nieciekawe. A ileż w życiu mamy takich momentów, które są trudne, które są nieciekawe? A jak często właśnie z perspektywy, patrząc na ten czas, trudny, nieciekawy w naszym życiu, to właśnie ten czas okazał się niezmiernie ważny, bo niezmiernie dużo dał, wlał w nasze życie. I nie inaczej jest z Pismem Świętym. Te fragmenty, które wymagają od nas większego wysiłku, większej uwagi, jakże niejednokrotnie mają też duży wpływ na nasze życie i mogą otworzyć nam różne inne spojrzenia na pewne rzeczywistości w naszym życiu. Drugi błąd to szukanie w Piśmie Świętym potwierdzenia własnego zdania, zamiast przyjść do Chrystusa i słuchać, co On mówi, jakie są Jego rozwiązania i pouczenia. Człowiek przychodzi z gotową koncepcją i szuka w Piśmie Świętym tylko tego, co potwierdza jego zdanie. Wtedy o spotkaniu z prawdziwym, żywym Słowem Bożym nie może być mowy. Panie, Twoja, a nie moja wola. Bo my widzimy z perspektywy niezmiernie ograniczonej. Dajmy, pozwólmy Panu Bogu zadziałać. Czasem te rozwiązania, które On dla nas przygotowuje, czasem być może na pierwszy rzut oka są one dla nas trudne, niezrozumiałe, ale poczekajmy, poczekajmy do finału. Pan Bóg zawsze chce lepiej, piękniej dla człowieka. Jakie są etapy wchodzenia w bogactwo Pisma Świętego? Pierwszy ma charakter studium. Polega mianowicie na szukaniu w Piśmie Świętym pewnych ideałów, na przykład pokory, posłuszeństwa, ewangelicznej miłości, miłości nieprzyjaciół, przyjaciół. W miarę czytania tekstów natchnionych pod tym kątem jawi się nam poszukiwany ideał. Powiedziałbym, że ten etap podobny jest do studiowania mapy. Chodzi o zdobycie takiego, a takiego szczytu i dlatego muszę wiedzieć, skąd się wychodzi, jak długo trzeba iść, co z sobą należy zabrać. Przy czym z tego, że człowiek siedzi przy stole i jeździ palcem po mapie, wcale nie wynika, że zdobył szczyt. To jest studium. Zorientowanie się w terenie jest konieczne i stanowi pierwszy etap po podjęciu decyzji wyjścia na szczyt. Drugi etap to dostrzeżenie różnicy między ideałem a rzeczywistością. Po uważnym przeczytaniu Ewangelii dochodzimy do wniosku, że szczyty, które ona ukazuje, są wspaniałe. Ale wśród tak wielu ludzi, uważających się za chrześcijan, a żyjących obok nas, czasem tak trudno dostrzec tych, którzy usiłują zdobyć te ewangeliczne szczyty. Ewangeliczna wizja jest cudowna, ale zwykle szare życie jest mocniejsze, a ono niestety nie wiedzie na tak wysokie szczyty. Może wchodzący na nie nadają im wielkie nazwy, ale to wcale nie są szczyty. To są usypane przez ludzi kopce, na które można wejść spacerkiem, drepcąc asfaltową ścieżką. Przy zestawieniu ideału z rzeczywistością powstaje fundamentalny problem, a mianowicie co do czego należy dopasować. Jedni, a tych jest zdecydowanie więcej, rezygnują z ideału ewangelicznego, wychodząc z założenia, że jest on nie do osiągnięcia. Ci zadowalają się kopcami usypanymi przez ludzi, rezygnują z wielkich szczytów na korzyść małych. Mówią sobie, tu szczyt i tam szczyt. Tak, ale zbawienie jest na ewangelicznych, a nie na usypanych przez ludzi szczytach. Na tym też etapie konfrontacji rzeczywistości, w której żyjemy z wielkim ewangelicznym ideałem, najczęściej następuje załamanie. Ludzie odkładają Ewangelię, stwierdzając, iż nie da się jej czytać, że szkoda czasu, lepiej pomyśleć, pomodlić się po swojemu. Zatem ostatecznie zostaje kopiec. Łatwa i spokojna droga, a przy jej końcu szczyt, który usypali ludzie. Tymczasem ewangeliczne szczyty to Tabor i Golgota. Droga na nie nie jest łatwa. Jest stroma. I idących nią czasem jest niewielu. Jeżeli człowiek powie sobie, że wbrew wszystkiemu chce zdobyć ewangeliczny szczyt, to wspinając się nań, musi spotkać Chrystusa i podpatrzyć Jego sposób chodzenia. On jest najwspanialszym wzorcem. Wtedy człowiek odkrywa, że Ewangelia ma dwie warstwy. Jedna to nauka Chrystusa, druga to Jego przykład. O ile pierwsze dwa etapy można przyrównać do studium przy stole nad otwartą kartą mapy, o tyle w trzecim wchodzimy w fazę ćwiczeń, obserwacji naszego mistrza. Interesuje nas przede wszystkim, jak on sam realizował to, czego uczył I dopiero tutaj dochodzimy i odkrywamy właściwy sens Jego słów. Na przykład Chrystus powiada: kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Jak to zrobić? Przecież to zupełnie nieżyciowa zasada. Ale ja chodzę za Chrystusem krok w krok i bacznie Go obserwuję. Oto przychodzę za Nim przed Annasza i jestem świadkiem, jak sługa arcykapłana wymierza mu policzek. Co Pan Jezus wtedy robi? Słyszę Jego słowa. Jeżeli źle powiedziałem, daj świadectwo prawdzie, a jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Teraz rozumiem mądrość zawartą w wypowiedzi Chrystusa. Zatem nie chodzi o proste nadstawienie, oto masz drugi policzek, ale o spokój i siłę moralną, wobec której używający sił fizycznej jest mały. Inny przykład. Chrystus powiada: mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie, co nadto jest pochodzi od złego. I znana sytuacja. Mistrzu, tę kobietę złapano na cudzołóstwie. Mojżesz powiedział, że takie należy kamienować. A ty co? Tak albo nie? Powie tak, ukamienują kobietę. Powie nie, ukamienują jego. I to słusznie z punktu widzenia prawa. Wypowiedział piękną zasadę. Oni czekają, jak ją zastosuje. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. Nie ma ani tak, ani nie. To Chrystus przez swoją postawę ukazuje mi, jak należy realizować Jego wskazania. Klucz do zrozumienia nauki Chrystusa jest w Jego postępowaniu. Kto chce iść za mną, niech mnie naśladuje. Przełomowym momentem w spotkaniu z Ewangelią jest właśnie to spotkanie z Chrystusem i obserwowanie Jego przykładu. I nagle to wszystko, co On powiedział, staje się jakby w innym świetle. Chrystus jest najważniejszy, a Jego przykład jest kluczem do interpretacji wypowiedzianych przezeń słów. Dlatego spotkanie z Mistrzem, nasze osobiste z Nim spotkanie na kartach Ewangelii i podpatrywanie Jego sposobu bycia jest dla ucznia tak bardzo ważne. Idąc krok w krok za Chrystusem, widzę, że nawet najwyższe i najtrudniejsze ewangeliczne szczyty są do zdobycia. On wskazuje wyjście nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji. Dla Niego nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze znajdzie rozwiązanie. Jak z tej sytuacji, chociażby wspomnianą wyżej kobietą, nie powiedział tak, nie powiedział nie i nie skłamał, ale wskazał trzecią możliwość. Kto potrafi przejść na ten etap czytania Pisma Świętego, wpatrywania się w przykład Jezusa Chrystusa, odkryje, że dochodzi do bardzo bliskiego spotkania z Mistrzem, że to jest nie tylko wędrowanie, ale i obserwowanie, ale bardzo autentyczne spotkanie. Wychodząc do ludzi, podejmując ich sprawy, stając w ewangelicznej sytuacji, słyszę, jak Mistrz mówi: to trzeba tak zrobić, to tak. On zaczyna kształtować moje postępowanie. Kiedy zrobię głupstwo, to natychmiast spostrzegam, że zrobiłem źle, nie tak, jak chciał Mistrz. I jest to również znakiem, że zaczynam wchodzić w czwarty etap czytania tekstu natchnionego. Pismo Święte staje się dla mnie listem kogoś, kto mnie kocha. Listem wyłącznie do mnie adresowanym. A jeśli pisze do mnie ktoś, kto mnie kocha, na przykład mama, to więcej treści znajduje między słowami i między wierszami niż w samych zdaniach, bo w liście zamknięte jest mamy serce. Ono tam jest całe. Jeżeli otrzymam list od osoby, która jest mi obca, to znajdę w nim tylko słowa. i będzie to bardzo ubogi list. Kiedy człowiek otwiera list od osoby kochanej, staje wobec niezmiernego bogactwa. Tak jest z odkryciem Ewangelii. Ewangelii, w której obecny jest Chrystus. List osoby kochanej można czytać setki razy i zawsze czyta się go z wielką radością, bo ona żyje w tym liście. To jest spotkanie z tą ukochaną osobą. Jeżeli przy pomocy łaski Bożej potrafimy dotrzeć do tego stopnia, do tego spotkania, to już nigdy nie rzucimy Ewangelii. Zawsze też znajdziemy w ciągu dnia trochę czasu, by ją otworzyć i poczytać. By ją rozważać. Nie będzie z tym problemu, jak nie ma go ze znalezieniem czasu na spotkanie z osobą ukochaną. Lubię rozmawiać z ludźmi zakochanymi, bo oni zawsze mają czas. Nawet wtedy, gdy pracują na trzech etatach. Miłość zawsze znajdzie czas. Jeżeli ktoś potrafi tak spotkać się z Chrystusem, to na czytanie Jego listu zawsze znajdzie czas. Równocześnie zobaczymy, że Ewangelia jest bardzo prosta, bo zamiast stosu różnych cegieł w postaci wymagań, pouczeń, nakazów, dostrzegamy nagle wspaniały gmach całości. Wszystko bowiem, co jest w niej zawarte, to nic innego jak wyznanie i wezwanie do miłości. Modlitwa w życiu człowieka i jej źródła i rola Pisma Świętego i jej codziennego czytania i rozważania.